Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O nowym prawie Ewangelii, które radykalnie przemienia relacje społeczne, mówił papież na Anioł Pański. W słowie do Polaków przypomniał zmarłego arcybiskupa Życińskiego.
Kościół w Kolumbii wskazuje na społeczny charakter konfliktów ogarniających ten kraj.
13 lutego witają Państwa Beata Zajączkowska
i Leszek Wilczak.
Jezusowe nowe prawo to w rzeczywistości nowa Tora ludu wybranego, którą mistrz ogłasza z wielką mocą i boskim autorytetem, a przed nami stawia zadanie wypełniania przekazania miłości i budowania społeczeństwa bardziej braterskiego. Mówił o tym Benedykt XVI, komentując w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański kazanie na górze z Ewangelii dzisiejszej niedzieli. Papież zwrócił uwagę, że sposób przepowiadania Jezusa musiał czynić ogromne wrażenie na słuchaczach, przerażonych śmiałością, z jaką w miejsce dawnego przykazania wypowiadał swoje: a ja wam powiadam.
Nowość Jezusa polega w istocie na tym, że to On sam wypełnia przykazania z Bożą miłością i z mocą Ducha Świętego, która w Nim mieszka. A my, poprzez wiarę w Chrystusa, możemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego, który uzdalnia nas do życia Bożą miłością. Dlatego każde z przykazań staje się prawdziwe jako wymóg miłości, a wszystkie razem zbiegają się w jedno przykazanie: miłuj Boga całym swoim sercem, a bliźniego swego jak siebie samego.
Ojciec Święty nawiązał w tym kontekście do niedawnego tragicznego wypadku w Rzymie, gdzie w pożarze nielegalnego obozowiska Romów zginęło czworo dzieci. Istnieje podejrzenie, że doszło do umyślnego podpalenia. Wydarzenie to każe nam zadać sobie pytanie, czy społeczeństwo bardziej solidarne i braterskie, bardziej konsekwentne w miłości, to znaczy bardziej chrześcijańskie, nie mogłoby zapobiec tej tragedii, dodał papież. A to pytanie dotyczy wielu innych bolesnych, znanych nam wydarzeń, które mają u nas codziennie miejsce.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI nawiązał do niespodziewanego odejścia metropolity lubelskiego.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Sposób szczególny jednoczeń się modlitwy z wiernym archidiecezji lubelskiej, ożerocone po nagłej śmierci arcybiskupa Józefa Szczecińskiego, obszedł do Pana, spełniając posługę dla Kościoła powszechnego w stolicy apostolskiej. Niech raduje się w chwale owocami swego życia i pasterskiego trudu wszystkim biskupom, kapłanom i wiernym w Polsce serdecznie błogosławię.
Msza żałobna w Kościele Polskim w Rzymie była pierwszą stacją pogrzebową arcybiskupa Józefa Życińskiego. Następne odbędą się w Tarnowie, Chełmie i Lublinie. Liturgii koncelebrowanej między innymi przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Williama Lewadę przewodniczył arcybiskup Józef Kowalczyk. Prymas Polski wygłosił też kazanie, w którym przypomniał niezwykłe zdolności i zasługi zmarłego. Jego walory intelektualne i osobowościowe, jak zaznaczył, zwróciły nań uwagę Jana Pawła II, który bardzo cenił księdza Życińskiego i wyniósł go do godności biskupiej, widząc w nim osobę, która może wiele wnieść w życie Kościoła w Polsce.
Arcybiskup Kowalczyk przypomniał wkład zmarłego m.in. w ekumenizm oraz w dialog między rozumem i wiarą, a także wielką aktywność na polu naukowym, publicystycznym i duszpasterskim. Sam arcybiskup Życiński miał zwierzyć się jednemu ze swych współpracowników, że chciałby żyć krótko, ale intensywnie, by oddać wszystkie siły w służbie człowiekowi.
Kochał życie, kochał swoje powołanie i służbę duszpasterską w archidiecezji. Miał szerokie plany posługiwania ludowi Bożemu, szerokie plany pracy naukowej. Żywo interesował się życiem Kościoła, który jest w Polsce, i życiem Kościoła powszechnego. Ta nagła i niespodziewana śmierć zaskoczyła nas wszystkich. Słusznie więc ktoś powiedział: tego, co się stało, nie zrozumiemy. Pozostanie nam tylko wiara. Bóg ma jakieś zamiary. Modlę się za niego i za cały Kościół w Polsce, który poniósł wielką stratę.
Ciało arcybiskupa Życińskiego pozostanie przy Kościele Polskim w Rzymie do czasu przewiezienia go do Polski. Archidiecezja lubelska apeluje, by zamiast kupować wieńce i kwiaty na pogrzeb, wierni przekazywali datki na stypendia dla ubogiej młodzieży.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Bolączką Kolumbii jest nie tylko konflikt zbrojny z lewacką partyzantką, ale konflikt społeczny związany z takimi problemami jak ubóstwo, podział bogactw czy ziemi. Zwrócił na to uwagę podczas sesji plenarnej tamtejszego episkopatu jego przewodniczący. Arcybiskup Rubén Salazar Gómez wyraził nadzieję, że nowy kolumbijski prezydent zadba o zapewnienie wszystkich warunków koniecznych, by kraj wyszedł z konfliktu.
Prezydent Juan Manuel Santos spotkał się we wtorek z obradującym w stołecznej Bogocie episkopatem. Było to jego pierwsze od czasu objęcia pół roku temu urzędu szefa państwa, oficjalne spotkanie z biskupami. W rozmowie z prezydentem poruszyli oni nie tylko sprawy związane z konfliktem zbrojnym i problemami społecznymi, wyrazili też troskę o oświatę i o pomoc humanitarną dla ofiar klęsk żywiołowych, zwłaszcza powodzi.
Biskupi dokonali analizy sytuacji konfliktowych w Kolumbii. Jedną z nich jest konflikt zbrojny. Według oficjalnych obliczeń powoduje on co roku 10% przypadków gwałtownej śmierci. Pozostałe związane są jednak z różnymi formami przestępczości, takie jak walka o kontrolę nad handlem narkotykami czy działalność nielegalnych band. Szacuje się, że 20-30% ich członków to dzieci obojga płci, wciągane do nich średnio w wieku 13 lat. Liczba porwań w tym południowoamerykańskim kraju wzrosła w ciągu roku o 32%, osiągając blisko 300 uprowadzeń. Ponad połowę porwań ludzi przypisuje się pospolitej przestępczości, mniej niż 1/4 partyzantce FARC, 12% innemu lewackiemu ugrupowaniu o nazwie Armia Wyzwolenia Narodowego, a 7% nowo powstającym bandom złożonym z handlarzy narkotyków i byłych kolumbijskich członków grup paramilitarnych.
Pozytywnym sygnałem dla mniejszości religijnych w Pakistanie nazwał biskup Rufin Anthony z Islamabadu ponowne powołanie do rządu federalnego ministra do spraw mniejszości Shahbaza Bhatiego. Zdaniem przedstawiciela Kościoła katolickiego powtórna nominacja ministerialna jest znakiem nadziei, że rząd uświadamia sobie rosnące zagrożenie dla wyznawców Chrystusa i innych mniejszości religijnych. Zdaniem biskupa Antoniego chrześcijanie coraz częściej muszą ratować życie, opuszczając Pakistan.
W ostatnim tygodniu doszło do zmian w składzie rządu federalnego Pakistanu. Mimo zapowiedzi likwidacji Ministerstwa do Spraw Mniejszości do nowego gabinetu, ponownie wszedł dotychczasowy szef tego resortu, który jest katolikiem. Minister Bhatti zaangażował się mocno w reformę osławionej ustawy o bluźnierstwie, wykorzystywanej bardzo często do dyskryminacji chrześcijan przez muzułmanów. Grupy ekstremistów islamskich groziły mu za to śmiercią. Komentatorzy pakistańskiej sceny politycznej nie mają wątpliwości, że ponowne znalezienie się w rządzie minister Bhatti zawdzięcza naciskom wspólnoty międzynarodowej zaniepokojonej tragicznymi skutkami prawa o bluźnierstwie.
Grupa uzbrojonych mężczyzn ograbiła koptyjski kościół w Ismaija na północy Egiptu. Rabusie ukradli m.in. cenne kandelabry oraz naczynia liturgiczne. Zrabowaliby więcej, gdyby nie to, że zostali wystraszeni przez zbliżającą się do kościoła grupę egipskiego wojska oraz mężczyzn, którzy zorganizowani w cywilne patrole strzegą miejsc kultu od chwili krwawego zamachu na kościół w Aleksandrii.
W Hiszpanii trwa kampania walki z głodem na świecie. Została ona zorganizowana przez katolicką organizację pozarządową Manos Unidas, czyli Złączone Ręce. Hasłem kampanii, której celem jest ograniczenie śmiertelności dzieci, są słowa „Ich jutro jest dzisiaj”. We wszystkich kościołach Hiszpanii zbierane są dziś fundusze na ten cel.
Tegoroczny plakat przedstawia pusty talerz, symbol codziennej troski dużej części ludności świata. Oznacza też obfitość żywności w krajach rozwiniętych, do której wszyscy powinni mieć dostęp. Obok stoi dziecko, samotne i bezbronne wobec rzeczywistości, w której żyje. Chcemy przypomnieć, że każdego dnia umierają tysiące dzieci poniżej 5 roku życia z przyczyn, które łatwo można by usunąć, mówi Miriam Garcia Brisqueta, przewodnicząca Manos Unidas. Im bardziej udaje nam się ograniczyć rozmiary ubóstwa, analfabetyzmu, chorób i niedożywienia, to kładziemy podstawę, aby usunąć wiele przyczyn śmiertelności dzieci. Manos Unidas realizuje swoje założenia przez szereg projektów, które mają na celu ochronę dzieci, formację kobiet, przygotowanie personelu sanitarnego oraz stworzenie warunków do prowadzenia godnego życia. Drugim ważnym elementem kampanii jest apel do instytucji publicznych, aby rozwijały politykę spójną z obroną życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, prawem do macierzyństwa oraz z uszanowaniem godności dzieci. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Jako dzieci często bawiliśmy się w księdza. Jeden z nas był ministrantem, a drugi odprawiał mszę. Mieliśmy nawet specjalne stroje uszyte przez mamę. Tak zabawy z dzieciństwa wspomina ksiądz Georg Ratzinger. O swych związkach z bratem opowiada w wywiadzie dla amerykańskiego miesięcznika Inside the Vatican.
Starszy brat obecnego papieża wyznaje, że miłość do nauki, liturgii i muzyki naznaczyła już najwcześniejsze lata ich dzieciństwa, a z czasem się tylko pogłębiła. Przyznaje, że jako chłopcy częściej spędzali czas z sobą niż z siostrą, która nieraz była wykluczona z męskich zabaw. Nie zmienia to jednak faktu, że aż do śmierci siostry więzi między trójką rodzeństwa były bardzo silne.
Ksiądz Ratzinger wyznaje, że nie spodziewał się, iż jego brat wyjdzie z konklawy jako papież. Według mnie był za stary, mówi. Kiedy dowiedziałem się o jego wyborze, ogarnął mnie smutek. Zdałem sobie sprawę, że dla niego oznacza to koniec życia prywatnego i osobistego. Brat papieża wyznaje, że nie spodziewał się, iż ich relacje będą mogły pozostać aż tak bliskie. Z pewną dozą zażenowania opowiada o tym, że gdy teraz przylatuje do brata, to samochód wyjeżdża po niego na płytę lotniska. Kiedy inni muszą się martwić o walizki, ja już jestem w drodze do Watykanu, dodaje. Wskazuje na ogromną gościnność, z jaką jest witany w papieskiej rodzinie, która stała się też w części jego rodziną. Wywiad ze starszym bratem papieża kończy się jego zapewnieniem, że każdy dzień zaczyna od modlitwy za Benedykta XVI, by ten jak najlepiej mógł wypełniać posługę Piotrową.
Mniej niż 4 na 10 Francuzów deklaruje się jako wierzący. Aż 34% katolików stwierdziło, że nie wierzy w Boga. Najnowszy sondaż religijności we Francji opublikował dziennik Le Parisien.
Sondaż został dokonany przy okazji wejścia na ekrany filmu Kto chce być kochanym, ukazującego historię przemiany i spotkania Boga przez 40-letniego mężczyznę. Według badania liczba wierzących, których jest we Francji 36%, jest nieco większa niż liczba ateistów, których jest 34%. Wśród pozostałych 30% społeczeństwa Francji 22% nie wie, czy wierzy w Boga, ale stawia sobie to pytanie, podczas gdy 8% nie wie, czy wierzy i nigdy o to nie pyta. Biorąc pod uwagę kategorie zawodowe Francuzów, 36% osób ze środowisk zamożnych wierzy, podczas gdy w środowiskach o niekorzystnej sytuacji bytowej jedynie 29% deklaruje wiarę w Boga. Kobiety pozostają ciągle bardziej religijne niż mężczyźni. Badanie wykazało również, że 5% tych, którzy nie praktykują żadnej religii, twierdzi, że mimo tego wierzy w Boga, podczas gdy 34% deklarujących się jako katolicy stwierdziło, że w Boga nie wierzy. Z Paryża dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Ze sceny londyńskiego teatru Globe, gdzie przed 4 wiekami wystawiano prapremiery sztuk Szekspira, po raz pierwszy w jego historii zostanie odczytane całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Czytać je będzie około 20 aktorów w tłumaczeniu zwanym Autoryzowany Przekład Króla Jakuba. Powstał on 400 lat temu na zlecenie króla Anglii Jakuba I. Biblia króla Jakuba wywarła znaczny wpływ na literaturę angielską i do dziś jest używana obok późniejszych przekładów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.